serdecznie na posiedzeniu polityki przestrzennej. Witam serdecznie pana burmistrza, panią kierownik. Zanim zacznę od kwestii porządku posiedzenia, chciałabym państwu powiedzieć o takiej króciutkiej kwestii organizacyjnej. Mianowicie w momencie, kiedy będzie jakaś nieobecność z mojej strony spowodowana chorobą czy jakąś inną obecnością, będzie zastępować mnie pani radna Patrycja Jurczyk.
Kobiety przejmują głos.
To tyle w kwestii organizacyjnych. I mam takie pytanie, czy państwo macie jakieś pytania do porządku posiedzenia naszej komisji? Nie ma, więc przechodzimy do drugiego punktu, czyli analiza pozyskania środków zewnętrznych w perspektywie lat 2016-2020. Myślę, że każdy z nas zapoznał się tutaj z materiałami, ale ja serdecznie poproszę panią kierownik o wprowadzenie.
Proszę państwa, próbowaliśmy państwu przygotować taką analizę, nie tylko suche liczby, ale również analizę taką z naszej strony, jak to wygląda. W tym okresie programowania mamy tak zwane projekty w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych o zasięgu regionalnym, gdzie musimy wykazać wskaźniki, które wpływają na cały region. Wtedy możemy korzystać z tych środków. Pula środków została uzgodniona przed jeszcze rozpoczęciem tego okresu programowania pomiędzy gminami, zgodnie z liczbą mieszkańców w danej gminie i oczywiście były wymiany środków zgodnie z potrzebami gmin i tak w tej chwili przygotowujemy projekty zgodnie z tymi środkami, które żeśmy uzgodnili. Jeśli chodzi o Czerać, to do dyspozycji mamy środki w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. To są tak zwane brownfieldy, tereny poprzemysłowe. I tutaj mamy maksymalną kwotę dotacji do wykorzystania 3 miliony złotych. Mamy środki w ramach efektywności energetycznej. I tutaj przede wszystkim termomodernizację oraz instalacje OZE. I w tych pulach mamy odpowiednio 810 tysięcy i 3 miliony 400. Kolejne to niskoemisyjny transport miejski i oświetlenie. I tutaj mamy 20 milionów do wykorzystania. Kolejne środki to ochrona bioróżnorodności biologicznej, 2 miliony 260. Następnie środki w ramach rewitalizacji społecznej, tu mamy w ramach dwóch priorytetów, odpowiednio 2 miliony 500 i 4 miliony 400. Dodatkowo mamy środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na tak zwane projekty miękkie, które chcemy realizować w przygotowanych już obiektach w ramach rewitalizacji i to są środki w wysokości w jednym priorytecie 980 tysięcy i w drugim priorytecie 2,5 miliona złotych. Projekty wszystkie przygotowywane są zgodnie z harmonogramem ZIT. Tak też składamy wnioski. Dotychczas złożyliśmy 3 wnioski. To były wnioski złożone w marcu tego roku. Termomodernizacja Urzędu Miasta, termomodernizacja żłobka miejskiego i instalacja odnawialnych źródeł energii na Urzędzie Miejskim, ponieważ to jest inny priorytet, inna pula środków. Do dnia dzisiejszego trwa ocena tych wniosków, które były złożone. Urząd Marszałkowski po raz kolejny przekłada termin oceny wniosków i wyboru tych projektów, także na dzień dzisiejszy nie znamy nawet uwag formalnych, czy coś nie powinniśmy gdzieś dostosować. Mam nadzieję, że nie. Przygotowaliśmy wniosek na modernizację, waloryzację Parku Grabek i zbiornika w Parku Grabek. Ten konkurs miał być do 30 września, składanie wniosków. 30 września Urząd Marszałkowski przesunął termin składania o kolejne 2 miesiące. Także w tej chwili mamy termin składania do końca listopada, no ale automatycznie przesunie się też ocena tych wniosków. Wniosek, tak jak mówię, jest gotowy na kwotę, na którą powinniśmy jako gmina złożyć. No ale, ale jeszcze cały czas.
A Urząd Marszałkowski ma pół roku ma na rozpatrzenie wniosku.
Urząd Marszałkowski ma pół roku, ale widać, że w pół roku nie robi tej oceny, bo wnioski z marca jeszcze czekają na razie.
Tak, tak, ale ja mówię, że generalnie jak od umorzenia wniosku ma pół roku na rozpatrzenie, czyli jak
tak, jest
wniosek, no to,
no to
może to za 2-3, a może za 6 miesięcy. No i nas trzyma, że tak powiem, w przedbiegach ich działania.
Także nam to też, tak jak żeśmy napisali, komplikuje później planowanie inwestycji, bo...
Wiele inwestycji, kilka inwestycji zaplanowanych na ten rok, że rozpoczniemy, no okazuje się, że ponieważ przesunięte są te konkursy, więc dokładnie, niestety się nie rozpoczną te, które planowaliśmy. Planowaliśmy co najmniej 2-3 inwestycje, te przez środki rozpocząć w tym roku.
Myśleliśmy o rozpoczęciu też Parku Grabek, bo to, ten konkurs, do którego składaliśmy, do którego mamy składać, jeśli chodzi o bioróżnorodność, on miał być już na początku roku. Później był przesunięty do 30 września, teraz jest przesunięty do końca listopada, stąd tej inwestycji nie rozpoczynamy w tym roku. W tym roku są jeszcze 4 konkursy zapowiedziane, że będą ogłoszone. Na razie żaden z nich ogłoszony nie jest. Mówię tutaj o aktywizacji gospodarczej terenów Bramfield i tutaj mamy, przygotowujemy wniosek na tereny poprzemysłowe, na terenie kopalni Saturn. Mamy gotową dokumentację, mamy pozwolenie na budowę, także no, u nas nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten wniosek został złożony. Czekamy na ogłoszenie konkursu, dokładnie. Także czekamy z przygotowaniem wniosku, bo też nie znamy regulaminu konkursu przed ogłoszeniem konkursu, więc no tutaj też niepewność z naszej strony, co jeszcze brakuje, czy co jeszcze powinniśmy tutaj dorobić, żeby ten wniosek był dobrze przygotowany. Kolejny wniosek to wymiana oświetlenia miejskiego. Również czekamy na ten konkurs. Jest zapowiedziane, że konkurs będzie i będzie składanie wniosków do końca roku. Tutaj też mamy przygotowany audyt całego oświetlenia miejskiego. Mamy warianty ewentualne, w których moglibyśmy wniosek złożyć. Także też czekamy na wytyczne szczegółowe regulaminu konkursu i wniosek będziemy przygotowywać. No i w tym roku jeszcze czekamy na 2 konkursy w ramach rewitalizacji, które też zostały przełożone. Pierwszy konkurs miał być w kwietniu rozpisany. Był problem z rewitalizacją, był problem z planami, z programami rewitalizacji, ponieważ do tej pory chyba 8 gmin ma programy rewitalizacji, które są obowiązkowe do złożenia wniosku. Do tej pory, czyli do października. W kwietniu chyba nikt nie miał takiego programu, w związku z czym konkurs został przesunięty. Teraz ten konkurs ma być ogłoszony w listopadzie, jeden, drugi w grudniu. Ten ogłoszony w grudniu będzie miał termin składania wniosków do końca lutego. Także tutaj też mamy 2 gotowe projekty. Będziemy przygotowywać wnioski dla tych projektów. Jeden projekt to Rynek 22. Ta dokumentacja jest gotowa, mamy pozwolenie na budowę. I drugi projekt to warsztaty elektryczne z transformatorownią na terenie kopalni Saturn. Również projekt gotowy, zaktualizowany, przeliczone kosztorysy. Czekamy tylko na ogłoszenie konkursu. No i mamy program rewitalizacji już uchwalony przez Radę, w związku z czym jak najbardziej możemy aplikować do tych konkursów. Jeśli chodzi o ZIT-y, to tyle. Oczywiście przygotowujemy jeszcze na przyszły rok. Na przyszły rok tylko są 4 konkursy na ten moment zapowiedziane. Jeden z nich to będzie duży konkurs na niskoemisyjny transport miejski. Tutaj już u nas projektowanie trwa. Ten konkurs jest zapowiedziany na wrzesień przyszłego roku. My mamy termin wykonania dokumentacji projektowej do sierpnia, także tutaj też zdążymy z wnioskiem, jeżeli ta dokumentacja będzie dobrze wykonana i w terminie. Co jeszcze? No poza projektami ZIT-owymi są konkursy otwarte, które nie są w ramach puli ZIT-owej. Do takiego konkursu również planujemy aplikować w przyszłym roku. To będzie konkurs w ramach infrastruktury kultury. Chcielibyśmy tutaj aplikować o modernizację budynku cechowni. Mamy wykonaną inwentaryzację tego budynku, mamy wykonaną ocenę stanu technicznego. Teraz chcielibyśmy przystąpić do projektowania i taki wniosek przygotowujemy na drugi kwartał przyszłego roku.
Rozliczamy środki w budżecie na projekt, bo ten projekt będzie bardzo drogi. Nie, więc na to musimy póki co ze środków własnych, a potem może, jakbyśmy uzyskali środki, to te środki
będzie można refundować dokumentację, tak jest kosztem kwalifikowanym. No poza tym korzystamy z programów krajowych, z programów WFOŚ-u, z programów rządowych, z budżetu państwa. No już w tej chwili corocznie coś składamy w ramach programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. W zeszłym roku złożyliśmy drugi etap wieloletni, która jest aktualnie realizowana. W tym roku złożyliśmy tak zwaną obwodnicę osiedla Piłsudskiego. Na przyszły rok pewnie też jakiś wniosek.
No, na letnią w tym roku uzyskaliśmy 500 tysięcy dofinansowania.
50%.
50%.
Znaczy my żeśmy uzyskali nawet, panie burmistrzu, 900 tysięcy, tylko że to jest nie więcej niż 50% kosztów, ponieważ przetargowo ta wartość nam spadła w związku z tym. No i tutaj mamy jeszcze wkład partnera.
Tak, mamy wkład partnera jeszcze prywatnego, także ten projekt, który warty jest niecały milion, 400 tysięcy nasz kosztuje, a 600 tysięcy mamy środków pozyskanych.
Zewnętrznych, tak. Z projektów z budżetu państwa tych rządowych.
W przyszłym roku ubiegamy się o ile? O 2 miliony.
O 2 miliony.
Czyli 4 miliony.
To maksymalna
za 4 miliony, a my 2 miliony chcielibyśmy na to zadanie pozyskać. Jaka będzie potem kwota poprzetargowa, no to już jest znowu inna sprawa, ale w każdym razie się ubiegamy.
No tutaj też podpisaliśmy, jeśli chodzi o ten właśnie program, porozumienie z powiatem będzińskim, gdzie aplikujemy wspólnie o przebudowę ulicy Nowopogońskiej. Tutaj też w budżecie miasta zabezpieczamy część środków.
Tam dopłacamy,
to jest 1/4 plus oświetlenie jeszcze.
Dopłacamy, pomagamy powiatowi tutaj i dopłacamy 1 350 000 zł do zadania powiatowego.
Tak,
i wspólnie występujemy o środki pomocowe z tego funduszu, bo takie środki może występować powiat, jak również gmina, więc tutaj można powiedzieć, że korzystamy my jako gmina i z pośrednictwa powiatu, no i z naszych możliwości, także wykorzystujemy wszystkie ścieżki.
Tu czekamy na dwa wnioski, na ocenę. Korzystamy z programu Maluch. W tym roku przygotowaliśmy 24 miejsca opieki dla dzieci. Myślę, że do kolejnego konkursu również przygotujemy jakiś wniosek.
Tu też dodam jeszcze, że aplikowaliśmy o kwotę 250 tysięcy i pojawiła się szansa poszerzenia tego wniosku i łącznie chyba 360 tysięcy dostajemy na ten program, który te środki już są, można powiedzieć, wykorzystane, bo chyba w przyszłym tygodniu, poniedziałek albo we wtorek, cały żłobek będzie gotowy, również z tymi nowymi miejscami żłobkowymi. Także serdecznie zapraszam do oglądania. W przyszłym tygodniu będzie już chyba cały żłobek gotowy.
Kolejny program, z którego korzystamy, program rozwoju bazy sportowej. Tutaj też w tym roku złożyliśmy 3 wnioski. Dostaliśmy na halę przy MZS-ie. No i też jest informacja, że być może
można powiedzieć nieoficjalna, ale już można powiedzieć oficjalna, że byliśmy na rezerwie, jeżeli chodzi o obiekty Górnika Piaski. Tam aplikowaliśmy bodajże o 125 tysięcy i dostaliśmy informację, że te środki również otrzymamy, te 125 tysięcy. Oficjalnego pisma jeszcze nie ma, ale nieoficjalnie tą wiadomość już mamy. Także również to zadanie będzie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu. No to kolejny sukces.
Dodatkowo jeszcze programy mniejsze z WFOŚ-u, wydawnictwa, ścieżki ekologiczne w tym roku w Parku Kościuszki ścieżka. Teraz też dostaliśmy informację w ubiegłym tygodniu. Dostaniemy dodatkowe środki na wydawnictwa ekologiczne dla dzieci, dla dorosłych, dla przedszkolaków. Także jeszcze do końca listopada musimy te środki wykorzystać. No i projekty tak zwane miękkie z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie tutaj prężnie działają nasze szkoły, MOPS, dwa projekty. W sumie otrzymaliśmy dotację na kwotę ponad 1,5 miliona ze środków EFS-u tak zwanego.
Czy ktoś to notuje te kwoty?
Myślę, że Państwo mają.
No to już nie wiem, ile się uzbierało, ale już chyba prawie 3 miliony się chyba uzbierało tych środków pomocowych.
Myślę, że nie wiem, czy o czymś nie zapomniałam, chyba tyle. No.
Największym problemem jest. Jeszcze nie mogę chyba dokładnie czytam w materiale, jest środki z WFOŚ-u, bo Zakład Inżynierii Komunalnej pozyskał na kanalizację bodajże dwóch
nie mam
dróg.
Nie mamy środków spółki.
Tutaj jeszcze będziemy musieli Państwu dołożyć, bo w WFOŚ-u wiadomo jest też część dotacji, część pożyczki i jakaś część jest dotacji na naszą kanalizację. Dokładnie też nie pamiętam ile, ale też tą informację jeszcze Państwu dostarczymy, bo to też jakby są pomocowe środki i przy czym trzeba też zaznaczyć, że z tej pożyczki część jest umarzalna, także po jakimś czasie można wystąpić o umorzenie bodajże do 50% nawet.
W WFOŚ-u też dostaliśmy dotacje na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, także dokumenty też są opracowywane z dotacji zewnętrznych.
Myślę, czy macie Państwo jakieś pytania do Pana Burmistrza bądź do Pani Kierownik?
No jeszcze też CTBS pozyskuje środki.
Głównie z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych. We wspólnotach oczywiście znaczny udział ma gmina, więc pośrednio gmina też korzysta na tych dotacjach. Średnio na budynek termomodernizowany jest to około 16% umorzenia kredytu. Nie na wszystkich budynkach z tego korzystamy. Nie z przyczyny takiej, że nie chcemy bądź nie umiemy, tylko są budynki małe, na których te koszty inwestycji są dość niskie i wtedy wykonanie audytu energetycznego i projektu, który jest wymagany, żeby złożyć ten wniosek o dotację, przekracza wysokość umorzenia. Więc jeśli z rachunku ekonomicznego zwyczajnie wychodzi mi, że dotacja będzie mnie więcej kosztować, niż płynie mi zysku, wtedy tego wniosku nie składam. Takich przypadków jest powiedzmy średnio rocznie jeden pan. Po prostu gdzie się nie opłaca taki.
A na tych 9 budynkach można powiedzieć, ile zyskaliśmy, mamy szansę zyskać, czy zyskaliśmy tej premii, tej modernizacji?
Łącznie można powiedzieć na okrągło, już policzę, bo tutaj mam zestawienie łącznych kwot. Można powiedzieć, że to jest łącznie inwestycje kosztują w tym roku 3 300 000. Te 300 tysięcy odejmijmy, bo jeden budynek z tego nie korzysta właśnie. Przyjmijmy, że średnio będzie 15%. Łącznie około 45 tysięcy złotych mniej nas kosztuje termomodernizacja na tych budynkach. Do tego robimy pewne nowo. I tutaj jesteśmy pionierami. Nie wiadomo jeszcze, co z tego wyjdzie. Dzisiaj jest ostateczny termin składania wniosków. My już te wnioski mamy złożone, tak zwane białe certyfikaty. W latach ubiegłych moi poprzednicy nie korzystali z żadnego źródła dofinansowania. Ja teraz staram się uzyskać dotację wsteczną. Czyli dotacje na budynki, które już zostały w ubiegłych latach termomodernizowane. Mówiąc obrazowo i w pewnym uproszczeniu, żebyście Państwo radni rozumieli, o co chodzi, proszę traktować to, co mówię, jako pewne właśnie uproszczenie. Sytuacja wygląda w ten sposób. Likwidacja niskiej emisji na tych budynkach spowodowała mniejszą emisję CO2 w przelacie. Przepisy unijne w tych sprawach są dość skomplikowane i istnieje coś takiego jak giełda niskiej emisji. I na tej giełdzie niskiej emisji my możemy spróbować, jeśli w odpowiedni sposób wyliczymy, ile niskiej emisji zostało zlikwidowane na tych budynkach, w których nie pozyskiwaliśmy żadnej dotacji, możemy wielkim koncernom, które przekraczają limity emisji CO2, odsprzedać naszą likwidację niskiej emisji, wyliczając, ile jej zlikwidowaliśmy. I staramy się, żeby Państwo tę naszą likwidację przerobiło w taki biały certyfikat, czyli taką w cudzysłowie akcję, i tą akcję będziemy mogli sprzedać na giełdzie niskiej emisji. Jest to dla nas wypracowany taki mechanizm, że złożenie tego wniosku nie kosztuje nas ani złotówki. czystego zysku dla spółki, jeśli nam się uda. Jeśli nam się uda, podkreślam, więc proszę sobie na razie się nie przywiązywać do tego, że nam się uda na 100%. Będziemy pierwszym w Polsce zarządcą wspólnot mieszkaniowych, który to zrobi. Dotychczas robimy to tylko spółdzielnie mieszkaniowe. Jesteśmy tutaj absolutnym pionierem, jeśli chodzi o zarządców wspólnot. Czystej gotówki, jakie uzyskają wspólnoty, jeśli nam się to uda, to jest ponad 400 tysięcy złotych, prawie pół miliona. Czyli nagle te wspólnoty, które już lata temu, już zapomniały nawet o tym, pomału zapominają, że płacimy kredyt za terową modernizację, dostaną pewien zastrzyk pieniędzy. Na wspólnotę, powiedzmy, od 20 do 50 tysięcy złotych nagle im wpadnie. Rozstrzygnięcie tego wszystkiego i te pieniądze na żywo dostaniemy albo pod koniec 2017 roku, jeśli się uda, albo na początku 2018 roku i wtedy będziemy mieli nagły zastrzyk z gotówki, z którego będziemy mogli zrobić malowanie klatek, dorzucić te pieniądze, jeśli ludzie się zdecydują na uciepłownienie, do uciepłownienia. Będzie szereg możliwości. Z tym, że tak jak mówię, proszę tutaj bardzo mnie pochwalić, jeśli się to uda, bo będę pierwszy w Polsce. Natomiast jeśli się to nie uda, to po prostu będę pierwszym w Polsce, który spróbował, ze wspólnot mieszkaniowych i wiadomo, jak się jest pionierem, no to czasem się można przewrócić, tak? Także tutaj jest taka dość
Pani Przewodnicząca, ogólnie i Szanowni Państwo, staramy się na jakąkolwiek inwestycję najpierw analizować, gdzie i czy można jakiekolwiek środki pozyskać. I tam, gdzie tylko taka możliwość istnieje, to staramy się z niej skorzystać i muszę z satysfakcją powiedzieć i podziękować moim służbom, to nie moja zasługa, że w wielu przypadkach się to udaje, bo naprawdę dopóki dotąd jeszcze ani złotówki nie było z tych tak zwanych ZIT-ów, na które wszyscy czekamy, a tych środków pomocowych mamy już sporo, bo 3 miliony w skali tego roku to jest naprawdę potężny zastrzyk środków.
Tutaj pan radny Maćkowski chciał coś zapytać, bardzo proszę.
W przypadku RPO 1021 teraz to jest harmonogram określony, że konkurs miałby być?
Konkurs ma być do końca roku, będzie do końca ogłoszony. Tego roku. Tak, ale to będzie dłuższy termin składania.
Ogłoszony ma być.
Ogłoszony, tak.
I my ze swojej strony wszystko mamy gotowe na rynek wejściowy.
Tak.
Na 17 rok nie ma harmonogramu RPO.
Jest.
Tak. Ale są na cały rok przedstawione też?
ZIT-owe, tak.
Ja nie, RPO.
RPO nie, ale ZIT. RPO to też ZIT. Także ja mogę udostępnić ten harmonogram na przyszły rok.
Dobra. Ale rozmowy są też na stronę.
Tak.
I mam drugie pytanie. Jakieś plany na przyszłość po roku 17 ze strony gminy? Dalsze jakieś?
Odnośnie czego?
Odnośnie pozyskiwania środków, bo rozumiem, że najpierw pomysł, później projekt, a później...
Wydaje mi się, że największym błędem było, gdybyśmy starali się walczyć o środki, na które potem nas nie będzie stać, bo w każdym przypadku trzeba środki własne. Dla nas takim dodatkowym zadaniem, które naciągnie jak struna nasze możliwości finansowe, będzie ewentualne pozyskanie środków na remont cechowni, która ma kosztować około 20 milionów złotych, więc jeżeli by kosztowała 20 milionów złotych, no to 5 milionów trzeba własnych, a może będzie kosztowała jeszcze drożej, trudno przewidzieć. Więc to jest takie zadanie, które musi się rozstrzygnąć. Jeżeli by ono się rozstrzygnęło, to praktycznie rzecz biorąc uniemożliwia nam jakiekolwiek inne działania jeszcze dodatkowe. Aczkolwiek byłyby takie, bo jest i jeszcze Dom Ludowy, który chcielibyśmy gdzieś może też pozyskać środki na te zadania. To mówię głównie jeżeli chodzi o RPO. Natomiast będziemy szukali różnych możliwości, jak coś się pojawi, co da nam szansę jakichś mniejszych środków, no to oczywiście będziemy korzystali, ale dzisiaj jakichś takich planów dalszych nie mamy.
Jeszcze tutaj to duże zadanie związane z przebudową punktów przesiadkowych i tras rowerowych.
O, to jest też ogromne zadanie.
W 2017, bo tak jest konkurs zapowiadany już w tym harmonogramie.
To jest też łącznie wartość zadania około 30 milionów złotych, gdzie znowu musimy swoich środków dołożyć może i 10 milionów. No. Także tutaj
to jest takie największe zadanie.
Potencjał nasz jest taki, jaki jest i trzeba się w nim obracać. Ale oczywiście nie będziemy śledzić wszystko. To, co będzie możliwe, to będziemy z tego starać się korzystać.
Państwa ma jeszcze jakieś pytania? To przechodzimy do porządku posiedzenia, punkt trzeci, sprawy bieżące.
Chciałam zapytać pana burmistrza, bo pytano mnie ostatnio, pytali mieszkańcy, jak wygląda sprawa Urzędu Termomodernizacji. Czy już się rozpoczęła, czy nie?
Tak, tak, już się rozpoczęły prace wyburzeniowe wewnątrz, w piwnicach. No nie ukrywam, bo to u nas wszystko wiedzą, że z firmą, która no, wygrała przetarg, w tej chwili prowadzimy różnego rodzaju negocjacje, trudne negocjacje dotyczące harmonogramu prac, ponieważ my zakładaliśmy, że harmonogram pozwoli nam w tym roku zrealizować remont za kwotę około 2 milionów złotych, bo tyle środków mamy. Natomiast firma chce przekładać pewne działania na po nowym roku, bo gdzieś tam kończą jeszcze jakąś dużą inwestycję, no i jakby zabiegają o to, żeby ten nakład pracy był mniejszy w tym roku. No ale my na to się nie chcemy zgodzić i będziemy no, starali się zrobić wszystko, żeby tego czasu nie zmarnować, zwłaszcza, że wyprowadziliśmy się, daliśmy im jakby na tacy cały urząd i tym bardziej żal byłoby, żeby tego okresu nie wykorzystać, więc sprawy my przekazaliśmy jasno, pisemnie, nie zgodziliśmy się na ich propozycje i będziemy oczekiwali, że ten zakres prac, który został założony na początku, zostanie wykonany, ale generalnie muszę powiedzieć, że się prace rozpoczęły.
I jeszcze drugie pytanie, bo w ostatnim przekazie jest ta wizualizacja Urzędu Miejskiego. Pani nie ma napisu Urząd Miejski.
Proszę czego?
Urząd Miejski na górze. Nie ma tam na tym
napisu. Tak?
Ale nie ma napisu.
Na dole przy fontannie.
Ja wiem.
No bo tam, taki jest projekt. No. Taki jest projekt, że nie ma.
Może ktoś zapomniał.
Nie, no właśnie dlatego jest ten pylon z przodu, żeby ten pylon załatwiał jakby sprawę, która nie jest przewidziana na tym, no, chyba że przełożymy ten stary napis na ten patent. No.
Natomiast nie,
dwa będą. Słuchajcie, no, jak jest projekt, to trzeba się z nim zgodzić. Przyjęliśmy go, zaakceptowaliśmy taki, jaki był. No i tego nie ma. Natomiast będzie herb miasta, tam gdzie jest, bo go nie widać na tej wizualizacji, tam gdzie był zegar, będzie herb miasta, natomiast centralnie herb Polski. No, myślę, ten pylon na dole ma załatwiać informację, że tu jest Urząd Miejski.
Zegara nie będzie.
Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Proszę bardzo, pan Sarek.
Miesiąc temu omawialiśmy sprawę, która nie stanęła ostatecznie na sesji, bo został ten punkt wycofany. Czyli kwestie, korzystam z obecności prezesa, kwestie zwiększenia kapitału zakładowego DBS-u. Dlaczego została wycofana i co się dalej dzieje z tym projektem?
No, została wycofana, ponieważ nadal rozważamy, jaką formułę przyjąć realizację tego zadania. Nawet na komisji mówiliśmy o tym, że jest ten program 500+, do rozważenia są jeszcze inne możliwości. Natomiast gdybyśmy przekazali ten obiekt, no to w tym układzie pewne koszty spadłyby na CTBS utrzymania chociażby tylko tego stróża, więc uznaliśmy, że trzeba się wstrzymać jeszcze z tym.
I zostały też, panie radny, jeśli można troszeczkę uzupełnić wypowiedź pana burmistrza, nowe szczegóły, bo się zastanawiamy nad dwoma podstawowymi źródłami finansowania tego. Jedno to jest to, o którym kiedyś państwu wspominałem, że będziemy się zastanawiać nad nim Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, a drugie to właśnie wspomniane przez pana burmistrza mieszkanie 500+. Jeszcze nie wiadomo było to niedawna, jak to mieszkanie 500+ będzie dokładnie wyglądać i dalej pewnych szczegółów jeszcze nie ma w tym dogranym, mimo że już niektóre gminy mają podpisane listy intencyjne. Może się okazać tak, że gminie z perspektywy mojej spółki to zła wiadomość, bo ja bym to bardzo chciał realizować, ale może się na przykład okazać tak, że żeby wejść do programu mieszkanie plus, to gmina będzie musiała dawać.
Dokładnie o tym mówiłem miesiąc temu.
Ale panie radny, to, że rada wyraża zgodę na przekazanie, to nie jest przekazanie. Ja występuję do państwa tylko o zgodę na to, żebym ja mógł to zrobić, a ja to robię tylko w takim momencie, kiedy uważam, że jest to słuszne i przyszedł na to czas. Także to, że rada by nawet przyjęła, gdybym ja tego nie zdjął, to o niczym by nie świadczyło. Dalej byśmy czekali na taki moment, który dla nas będzie ważny, decydujący i opłacalny. Tak samo jest ze sprzedażą gruntu. Państwo mi dają zgodę na sprzedaż gruntu, ale ja ją sprzedaję go tylko wtedy, kiedy przyjdzie na to czas, albo jest partner, albo jest przetarg.
Innymi słowy, wracając do tego problemu, nie jest jeszcze przesądzone, czy rzeczywiście będziemy w ten sposób robić. Natomiast sam fakt tego, że spółka jednym ruchem nagle zwiększa swój kapitał o ponad 130%, jest, co pan na ten temat, panie prezesie?
Tak jak mówię, i pan burmistrz powiedział, to nawet jakbyście państwo podjęli tę uchwałę, to jeszcze nie świadczy o tym, że dostanibyśmy od razu ten budynek. Gdybym inaczej, zna pan doskonale kodeks spółek handlowych i myślę, że wie pan, że w momencie ani pan burmistrz jako walne zgromadzenie wspólników, ani ja jako prezes zarządu na pewno nie podjęlibyśmy takiej decyzji, żeby przekazać budynek w momencie, kiedy miałby on tylko stać na majątku spółki.
To by nas zarażnęłyby nas podatki.
Panie prezesie, pan prezes tak właśnie myśli, że burmistrz to jest taki człowiek, co tam...
Pytania
na to wskazują.
Pana drogi myślowe są tak skomplikowane, że proszę nie mówić na mój temat. Nie, temat jest o tyle ciekawy, że po prostu generalnie rzecz biorąc, dwie komisje nad tym pracowały, urzędnicy pracowali, ostatecznie z sesji to wycofaliśmy i de facto nie wiadomo, czy do tego w ogóle wrócimy, bo być może nie. Bo być może okaże się, że jednak program taki, a nie inny narzucony przez państwo. No to chciałem usłyszeć.
Spokojnie, myślę, że mamy na to czas, a nawet gdybyście państwo podjęli tą uchwałę, to jeszcze nie jest przekazanie, więc też byśmy mieli wielkiego.
Ja mam jeszcze taki, panie burmistrzu, ostatnia nasza dyskusja dotycząca rozwoju miasta na Facebooku powoduje, że muszę spytać w takim razie teraz. Proszę przybliżyć, jeżeli pan może, ponieważ ludzie narzekają na jakość wody w Czeladzi. Ja być może nieopatrznie napisałem, że niewiele pan robi, no bo niewiele wiedziałem. Nie napisałem, że nic pan nie robi, co mi pan
zarzucił. Pan nieprawda, że pan się pytał, a ja nie odpowiadałem. Dobrze. A to niestety nieprawda, bo pan się
raz, jeszcze nie pytał. W takim razie teraz jeszcze raz oficjalnie tutaj na komisji pytam pana, co pan robi, jakie są działania, jakie są ruchy, żeby woda w Czeladzie była lepsza.
Panie przewodniczący, mogę odpowiedzieć?
Bardzo proszę, tak.
Więc panie radny, kompleksową informację na ten temat otrzyma pan w listopadzie, kiedy chciałbym, żeby było to przedmiotem obrad komisji, jako że będziemy poruszali temat taryf i przy tej okazji pojawi się również temat związany z potężną inwestycją wartą około 3,5 miliona złotych na wybudowanie stacji uzdatniania wody, która ma zmiękczyć naszą wodę o taki procent, że będzie porównywalna do wody ogólnie przyjętych gdzieś tam w innych miastach Polski. Jest to wbrew temu, co pan sugeruje gdzieś, że to przecież są już takie programy, okazuje się, że nie ma takich programów, które wprost można zastosować i będzie to program, który został wypracowany przez naukowców Politechniki Śląskiej, z którymi współpracujemy od bodaj roku czasu nad przygotowaniem takiego projektu, który będzie dostosowany do jakości wody, którą mamy my w Czeladzie. Ale też powiem, że to jest jedna z wersji, bo tak to jest, jak się nad czymś pracuje, to pojawiają się jeszcze inne możliwości, która się też pojawiła, taka tutaj jedna ewentualność, o której dzisiaj nie chciałbym za wiele mówić, ale w każdym razie potwierdzam to, co na Facebooku panu pisałem, że bardzo intensywnie pracujemy nad tym, bo wiem, że będzie to jeden z moich większych sukcesów, gdyby się okazało, że po 20 latach wreszcie woda będzie w Czeladzi miękka, a nie taka twarda jak dotychczas. Wszyscy cierpimy, zużywamy więcej środków biorących, mydła, zniszczą nam się sprzęt i tak dalej. Więc to jest przedmiot, ogromny przedmiot troski burmistrza miasta i moich służb, a zwłaszcza Zapadnej Komunalnej. I nad tym intensywnie pracujemy, żeby pan radny nie musiał nam wytykać jakości wody.
Ja mam taką prośbę w takim razie, żeby jakiś dowód tej intensywnej pracy móc zobaczyć, to znaczy korespondencję, jakąś tam tą umowę z tym.
Pan co, ja tak zastanawiam się, czy panu odpowiada na te wszystkie pytania, bo chciałbym, panie przewodniczący, żeby radni mieli świadomość, bo pan radny jest świeżym radnym, nie bardzo się na tym zna, że radni do kontrolowania pracy burmistrza i służb mają komisję rewizyjną. Tak. Więc jeżeli pan radny ma jakieś wnioski, bo nie ufa pan temu, co ja mówię, to proszę wniosek do komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna weźmie to na tapetę, przeanalizuje, sprawdzi, czy burmistrz kłamie, czy mówi prawdę.
Po co takie słowa? Ja tutaj nie mówię o...
No bo nie, no pan mi dokumentację całą, mówię pan, to jakby pan jakimś śledczym dokumentację dawać. Będzie pan prezes, wszystko wyjaśni dokładnie, będzie miał papiery, być może da do wglądu. Pan powoduje, że my ogromnie rosną nam koszty utrzymania urzędu, bo musimy tysiące spraw pan przygotowywać, zupełnie niepotrzebne, które do kosza rzuci pan pewno następnego dnia. No i stąd troszkę się denerwuję, ale oczywiście...
Nie przesadzałbym ze słowem tysiące, panie burmistrzu, i nie przesadzałbym ze słowem...
Tak, pan nagryzmoli, trzy zdania pan nagryzmoli, a my musimy pracować nad tym dwa tygodnie, żeby zebrać panu jakieś materiały, które pan do kosza wrzuci. Jestem przekonany.
Chcę że pan burmistrz moje pisma określa gryzmołami, bo
no tak,
mnie denerwuje.
No gryzmoły
ja piszę poprawnym językiem polskim, poprawnie używam języka polskiego i to nie są gryzmoły, panie burmistrzu. Natomiast przypomnę panu, panie burmistrzu, że pan przed wyborami deklarował także i mi osobiście pełną jawność, absolutną jawność.
Ale ja jestem jawny. Tylko pani przewodnicząca, po co panu radnemu?
Panie radny, proszę dać
ja mówię, a nie pan burmistrz.
Kto był zatrudniony w latach 2005-2004 w MOPS-ie i na ile etatu? I proszę państwa, trzeba wyciągać z archiwum teczki i sprawdzać, czy na 3/4 etatu, czy na 1/4 etatu, czy na pół etatu miesiąc czasu dwie osoby miały pracę. No jaki to jest sens, panie radny? No, przy całej chęci i jawności mojej wobec
pana. Ja teraz mówię o sprawach dotyczących wody, a nie o przeszłości. Generalnie rzecz biorąc, w miarę możliwości, no jestem bardzo ciekawy, panie. Ja z wykształcenia jestem oceanografem fizycznym na dodatek, czyli właśnie kwestie wody, kwestie twardości wody są mi znane z uwagi na to, że zdobyłem, panie burmistrzu, tytuł magistra tejże specjalności.
To się cieszę, że pan się też cieszy.
Ja mogę służyć komuś, rozumie pan. To nie tylko dlatego, że chcę pana kontrolować, dlatego, że jestem bardzo ciekaw, jakie ruchy są rzeczywiście podjęte i proszę o to, żeby mi to powiedzieć.
Panie przewodniczący, na następnej sesji,
to nie przez komisję rewizyjną, bo to nie ma się sensu tak bawić. Sprawa kolejna. Niedługo będę występował, panie burmistrzu, także z prośbą o to, żeby dowody w postaci walki o lepsze drogi w Czeraśni pokazać. Bo mamy, to jest potężny problem, szanowni państwo. Mieszkamy w mieście gminnym zaledwie, niestety. Podlegamy powiatowi. Przez Czelaś przebiega szereg dróg powiatowych, niestety, którymi zgodnie z obowiązującym prawem czy przepisami niestety nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To jest katastrofa, bo taki Sosnowiec na przykład, każda jego droga jest jego drogą, z wyjątkiem dróg krajowych czy międzynarodowych. A powiat mamy biedny, tak? Bo powiat nasz w zeszłym roku sobie bardzo dużo wydał pieniędzy i nie mamy. Natomiast drogi są wysoko w Czelasi. Jak mnie odwiedzają ostatnio, dość dużo ludzi z zagranicy mnie odwiedza. Tak się składa, że działam w takim stowarzyszeniu, które powoduje, że za chwilę przyjeżdża ktoś z zagranicy i jedzie tą ulicą Borową, czasami od dołu i po prostu są zaorani. Katastrofa, to ulica Borowa to jest łata na łacie, dziura na dziurze, to jest w ogóle dramat. I no, ja uważam, że dużo wysiłku powinniśmy bardzo atakować ten powiat. Jestem ciekaw, czy to robimy, bo ja poprosiłem już nasz MZBK o pokazanie mi dokumentu, to zobaczyłem pismo o to, że znak drogowy się
ale stoi. Mam taką prośbę, panie przewodniczący, też, żeby każdy radny wiedział, że pisma proszę kierować do burmistrza, a burmistrz zleca wykonanie do MZBK albo każdym innym służbom.
No,
także proszę do mnie te pisma kierować. A nie do, bo ja zakazałem wydawać na wniosek. Radny kieruje do burmistrza, a burmistrz dopiero kieruje do
poszczególnych. Zwróciłem się z pismem dotyczącym wody i dotyczącym już, no nie pamiętam w tej chwili szczegółów, i pan magister Olechwieruch mnie po prostu odesłał do Zika.
No dlatego mówię, bo ja moim służbom też powiedziałem, także proszę do mnie kierować, bo ja muszę wiedzieć o tych
państwach. Panie temat dróg w Czeladzie jest rzeczą bardzo ważną. Ja wiem, że mamy to usprawiedliwienie, znaczy to złe słowo usprawiedliwienie, tą zasłonę w postaci powiatu, że ale ten powiat musimy bardziej męczyć, bo po prostu człowieka z zewnątrz nie interesuje, czy to jest powiat, w ogóle struktury administracyjne naszego kraju też ma gdzieś. On widzi po prostu, że jedzie w Czeladzi i kurde co chwila jego auto wpada w dziurę. No i mówi, co to w tej Czelasie? No i co? Ja mu tłumaczę, wiesz co, mamy skomplikowaną administrację u nas. To nie nasze miasto jest winne, to jest winien powiat, ale no co go robić?
Ale panie radny, tutaj ja bardzo proszę wszystkich państwa radnych, kierujcie te słowa do naszych mieszkańców. Bo na mnie największą presją jest, jak na mnie mieszkańcy naciskają i radni, prawda? Natomiast taka sama, sądzę, presja jest na powiecie. Jeżeli będziemy naszych radnych powiatowych i naszych przedstawicieli w zarządzie powiatu atakować, to oni tą presję będą czuli. Jeżeli oni tej presji nie czują, no to oni, wie pan, nie działają. Prosił państwa radny, żebyście, na przykład pan radny, niech pojechał na sesję Rady Miasta, Rady Powiatu, zabrał głos, bo każdy obywatel pewno tam też ma możliwość taką, i zaatakował powiat o te drogi.
Przewodniczącym Rady Powiatu jest nasz człowiek. A jeden z bardzo aktywnych radnych jest pański człowiek.
No właśnie. No właśnie. Więc mówię, tutaj walka musi być wspólna, nie tylko moja, bo ja w każdym przypadku, gdzie ktokolwiek pisze o jakimkolwiek zagrożeniu, albo my to zagrożenie zauważamy, wysyłamy oczywiście do powiatu. Wysyłamy, choć szkoda tego papieru. Bo wiemy, że oni tak napiszą, nie ma środków, nie ma pieniędzy, nie ma nic. Naszym największym wskaźnikiem tego, że nam to nie jest obojętne, panie radny, to jest to, że my zamiast na własną drogę dołożymy pieniądze powiatowi do ich drogi. 1 300 000 to byśmy zrobili ze 4 drogi mniejsze miejskie drogi. A my dołożyliśmy powiatowi do ich drogi, żeby powiat mógł coś w naszym mieście wreszcie zrobić. I taka, to jest chyba największy wskaźnik tego, że nam to nie jest obojętne, bo gdyby nam to było obojętne, to ja powiedział, a
może nam być
obojętne. Ale to mój przykład, nasz przykład, bo państwo się na to zgodzili, podpisują pod tym porozumieniem, że wszyscy zrobiliśmy sporo, żeby chociaż jakikolwiek ruch u nas był zrobiony. Ale wie pan, na te drogi potrzeba chyba, nie wiem, ze 100 milionów, a może przesadzam, ale ze 20 milionów złotych, żeby te drogi główne, 50 milionów, Borową, Legionów, Nowopogońską, Szpitalną i wszystkie chodniki przy tym, to jakieś 50 milionów co najmniej trzeba. No i niestety, co możemy powiedzieć? Ja też, najgorsza jaka odpowiedź dla mieszkańca moja jest taka, że to nie moja droga, tylko powiatowa. Wstydzę się tej odpowiedzi, ale też nie mogę nic więcej zrobić.
Znaczy ja przypomnę może panie radny, bo nie wiem, czy pan przeglądał pocztę, w tej chwili najbliższa sesja powiatu jest 27. Także już niedługo od
80. No naprawdę państwa proszę tutaj o wsparcie, tutaj już bez żadnej złośliwości, bo jeżeli my nie będziemy wspólnie napierali na powiat, to
nic nie zrobimy po prostu.
No to oni nie mają tej presji, bo ja mówię, największą presją jest, jak mieszkańcy nam napierają. Przecież oni potem wybierają tych ludzi, którzy nas reprezentują.
To ja tak samo. Mając też doświadczenie samorządowe z Sosnowca, który jest miastem na prawach powiatu, jak tutaj zacząłem też w sprawach mieszkańców zgłaszać pewne rzeczy na piśmie, bo dużo rzeczy też również jako CTPS musimy zgłaszać do powiatu. No to jako samorządowiec z doświadczeniem w samorządzie w mieście na prawach powiatu załamany jestem tą strukturą. My po prostu u siebie w Sosnowcu decydujemy jako samorządowcy wszystko o wszystkim. Każda droga jest nasza. I jest jasna
odpowiedzialna.
I nie ma tego przerzucania odpowiedzialności. Natomiast tutaj no, współczuję państwu jako samorządowcom, że musicie się z takim problemem borykać, bo nie wiem, jak bym miał rozmawiać z mieszkańcami. Naprawdę to jest trudna sytuacja. I
tam, gdzie są skrajne przypadki, przy Grodzieckiej chodniki zrobiliśmy, mimo że są powiatowe, a powiat łaskawie się na to zgodził, że możemy u nich te chodniki zrobić. Kosze, jak stawiamy na powiatowych chodnikach, no to są nasze kosze. Ile hektarów kosimy za powiatowy zarząd dróg, bo nas denerwuje, że w głównych miejscach jest niepokoszone, my kosimy za nich, bo powiat kosi raz albo dwa razy, a my kosimy 4 razy.
A kiedy wprowadzono tę reformę? To przypomnijcie mi państwo. Ktoś pamięta, kiedy wprowadzono? To
w 98 roku.
To pan jeszcze nie był wtedy, panie burmistrzu, senatorem, nie?
Senatorem nie byłem, no. Tak
by pan na pewno protestował, nie?
No, ale protestowaliśmy wspólnie z panem burmistrzem Rozowskim przeciwko temu, żebyśmy byli w powiecie będzińskim i staraliśmy się znaleźć jakąś furtkę na to, żeby stanowić powiat. Nawet zastanawialiśmy się, czy połączyć się na przykład z Wojkowicami, ale okazało się, że łącznie z Wojkowicami było jeszcze mało mieszkańców. Musielibyśmy oderwać Grodziec od Będzina. Mało tego, z powiatem, raczej z tym, z Wojkowicami łączy nas granica, bo nas przedziela Będzin. No, Różne furtki wtedy, pamiętam, rozpatrywaliśmy, bo każdy z nas wiedział, że ten powiat to będzie kula u nogi naszego miasta, a nie wsparcie.
Ale to niewiele by zmieniło, bo Będzin jako miasto ma ten sam problem, dlatego jako miasto ma także drogi powiatowe, które nie są będzińskie.
No, ale myśmy chcieli się... myśmy chcieli wtedy być samodzielnym miastem powiatowym.
To jest zgoda, ale to niewiele by zmieniło.
Jak to niewiele by zmieniło? No wszystko by zmieniło.
Jest powiat, a czy innym jest miasto.
Ale miasto
to jest pojedynczym miastem na prawie powiatu, tak jak Sosnowie.
No tak.
Jeżeli to jest zbiór miast, wówczas dane miasto nie jest miastem, w którym drogi są
powiatowe. Ale myśmy chcieli być miastem
na... To jest dzielnica.
No myśmy chcieli być...
Finalne rozwiązanie byłoby przyłączyć się do Sosnowca.
Myśmy jedyną jakąś furtką było wtedy przyłączyć Wojkowice do Czeladzi i przekonać. Oczywiście to było raczej marzenie świętej głowy, ale no rozpatrywaliśmy różne warianty, żeby tylko nie wyjść.
Jest szansa na to.
Sosnowca dałoby się ewentualnie przekonać pewnie mieszkańców Piasku.
Piaski są...
Zabuska podjęto wiele reform, między innymi większość okazuje dzisiaj tragiczna i między innymi to też nie jest pozytywne. Z tego co wiem, to też jest rozważany powrót do likwidacji powiatów. Wtedy te drogi będą nasze.
Obie ręce
to będzie kiedy?
Teraz będzie jeszcze więcej komplikacji, bo jeżeli my wejdziemy do metropolii, my i Będzin i Wojkowice, a będziemy w powiecie, to będzie jeszcze większy dualizm, taki dziwny dosyć, ale lepsze to niż opierać się na powiecie, który po prostu jest bankrutem. No taka jest prawda, że powiat jest totalnym bankrutem, który nie ma na nic pieniędzy, nawet nie wiem, czy może pan radny wie, czy te światła zrobił na szpitalnych, o których tam głośno było kiedyś, leciał u pana nawet na Facebooku.
Prawda.
Kiedy?
Taka deklaracja. Ale pan mówi, że nie utrzymuje kontaktu z powiatem w tym zakresie?
No ale wiem, że
ty... Nie, ja mam sferę tu jako przedstawiciel powiatu w tym momencie.
No nie, bo ja to wyczytałem, zdaje się, na Facebooku pana radnego. Także pytam się, może jakaś bliższa informacja, bo przydałoby się teraz, proszę państwa, kolejny wniosek płynął od mieszkańców.
Pani burmistrza, przepraszam, że przerwę, gdyby nie moja jakaś tam inicjatywa parę lat temu, jak byłem krótko radnym powiatowym, to i by pan nie mógł dołożyć tego 1 300 000 do Nowopogońskiej i pan radny Pisarek jeszcze bardziej by się musiał wstydzić przed swoimi zagranicznymi przewidziami. No bo nie byłoby tego projektu Nowopogońskiej. Pan jako wieloletni samorządowiec...
Ale jak to by nie było, to jak byśmy robili przecież teraz?
Pan jako samorządowiec z długim doświadczeniem świetnie wie, ile inwestycji drogowych powiat od zarania dziejów od 1999 roku wykonał w Czeladzi. To jest fragment ulicy Grodzieckiej i tyle, prawda? Przez lat, 17.
Słyszy pan?
I było mi, pomijając to, czy władza w powiecie była na prawo, na lewo, czy w środku. Czy była nasza, czy była nie nasza, czy była sprzyjająca.
Proszę nie traktować, że...
I pana poprzedniczka rękami i nogami broniła się, żeby jakikolwiek udział gminy w tej inwestycji powiatowej by był. Broniła się nogami i rękami pisarzy.
Była taka szansa?
A wie pan, z którego roku był pierwszy projekt przebudowy Nowopogońskiej? Kiedy został wypisany po raz pierwszy?
Panie radny, niech pan sobie zasług nie przypisuje takich, które są nieaktualne, bo projekt myśmy zapłacili, najpierw za projekt zapłaciliśmy za projekt i teraz mamy zapłacić za realizację. Także i projekt, i teraz wszystko było zrobione teraz, a nie w tamtej kadencji.
Przypisywał tyle i uważam, że zrobił nie więcej i nie mniej. Gdyby się wtedy ten temat nie pojawił, to pewnie by go dzisiaj nie było.
To może temat tak, ale projekt to nie. No to ja tylko doprecyzowuję. Ale słuchajcie państwo, ja tu akurat naprawdę nie chcę szukać zwady w tym sprawie. Wiem doskonale, jakie powiat ma możliwości i tutaj nie jest jakiś personalny atak, tylko taka jest po prostu sprawa z naszym powiatem, że nasz powiat po prostu jest całkowicie niewydolny finansowo i na poprawę jakości dróg ze środków powiatowych, panie radny, niestety będą się wstydzić pana znajomych z zagranicy nadal.
Może jakieś obligacje wezmą?
Proszę?
Może jakieś obligacje powiatne?
No wezmą, ale na szpital.
Ja mam kolejne pytanie.
Proszę bardzo.
Jeszcze kończąc temat dróg, czy można prosić, być może to nie jest możliwe, bo to być może będzie wymagało za dużo ruchu, żeby taki bardzo szacunkowy koszt remontu ulicy Bolonej. Jestem cholernie ciekaw, jakie to są rzeczywiście potem koszty.
ulica Borowa jest długa, ona ma prawie 2 km długości.
Szeroka.
I szeroka, nie ma chodników notabene. Jedna, w ogóle to też tak trochę. Ja często przy okazji podkreślę fakt bezpieczeństwa na ulicy drogowej. Ona przez to, że jest pusta i długa, to tam ludzie czasami jeżdżą 100 na godzinę i wjeżdżają.
To się nie da 100 na godzinę.
Ale inny zabaw. Na momencie kończy
a
się.
Może pani radny na chwilkę przerwać? Czemu pan nie złoży wniosku w tej sprawie?
Nie rozumiem.
Tak jak składamy wnioski, interpelacje na sesję.
W jakiej sprawie?
W sprawie właśnie kosztów remontu w
ale takiego wniosku nie może pan złożyć, bo to nie dotyczy jakby naszych spraw. To jest taka
grzeczna prośba. Ja użyłem tego słowa wyraźnie. Ponad jeszcze kończy się remont trafika, czyli naszej kopalni kultury. Mam pytanie bardzo szczegółowe. Czy wykonano, panie burmistrzu, podczas tego remontu izolację poziomą?
Oczywiście.
Tak?
Jako pierwsza była robiona, zanim jeszcze przystąpili do jakiegokolwiek remontu, to zrobiliśmy tą izolację poziomą, dlatego że robiliśmy tam tą scenę i żeby już nie wracać do tego, to była pierwsza robiona właśnie ta inwestycja.
Ale nie wie pan jaką metodą. Znaczy to było obłożenie, czy iniekcji, czy czegoś. Jestem bardzo ciekaw, bo to stary budynek...
To, że WK wykonywało,
Bo były szacowane koszty tego remontu, tak? Były szacowane, a teraz niebawem będziemy mieli powykonawcze, tak? Czyli takie już podsumowujące, czy są duże różnice?
No są pewne różnice rzeczywiście z wykonawcą, który uważa, że pewne rzeczy były nieprzewidziane w projekcie i pewne spory toczymy, no ale jeszcze ostatecznego rozliczenia nie ma, także nie wiem jak to będzie. No,
jeszcze trochę czasu.
Się tam chodzi na razie różnica jest 300 tysięcy bodajże, oni uważają, że należy im się więcej. Nie, póki co, bo jeszcze jest do końca trochę roboty, dopiero połowa roboty będzie wykonana. No tak to jest z remontami budynków, że tak kiedyś konstatowaliśmy razem, że jak się buduje, odremontowuje coś, to wychodzą nieprzewidziane rzeczy. No my się absolutnie nie godzimy, tym bardziej, że mamy pewne opóźnienia w wykonawstwie i że tak powiem, tutaj jesteśmy w sporze w tej sprawie, także dzisiaj nie mogę powiedzieć szczegółów, jak to się zakończy. Ale są pewne różnice, to nie będę tego ukrywał.
Aspekt finansowy jest jednym, a aspekt dalszego wykorzystania, bo ludzie też pytają mnie, co tam będzie. Ja nie do końca potrafię odpowiedzieć. Może pan dwa słowa
wyposażyć mnie w wiedzę, żeby odpowiedzieć. Najprawdopodobniej instytucja kultury, w której zakresie będzie prowadzenie działalności na rzecz naszych mieszkańców kulturalnej. Prowadzenie zajęć z dziećmi, z młodzieżą w jednej części, a w drugiej będzie sala koncertowa, w której będziemy prowadzić działalność kulturalną, prowadzić również komercyjną.
Komercyjną również, tak? A ile osób przewidujemy, bo to też śmieszne. Szanowni Państwo, takie są realia, że na przykład ja zdarza mi się, że ktoś do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, bo tam prawdopodobnie będą nowe miejsca pracy, wiesz, mógłbyś mi coś załatwić. Więc oczywiście od razu wyjaśniam stary, słuchaj, wiesz co, załatwić to nie do mnie, nie? Bo to wiesz, ja tutaj to mogę być tylko anty, to moje polecenie to jest, wiesz, krzyż, skreślenie po prostu z listy kandydatów.
Słuchaj,
więc od razu to tłumaczę. Natomiast potem jest dyskusja, ile tam będzie etapów, czy może pan przybliżyć tak?
Jak najmniej. Jeszcze nie wiadomo, jeszcze nie zrobiliśmy bilansu. Na razie pracujemy nad tym. Pani burmistrz Beata Zawiła ma przygotować mi cały program funkcjonowania tego obiektu. No i tego programu jeszcze nie mam, ale nie stać nas na to, żeby to była droga instytucja, więc staramy się zrobić ją tak w ten sposób zorganizować, żeby ona kosztowała jak najmniej i żeby pracowało tak jak najmniej pracowników. No. Na razie tyle mogę powiedzieć. Proszę o cierpliwość. Będzie odpowiedni czas, to pokażemy wszystkie karty w tym zakresie.
Dobrze.
Tak? Czy jeszcze ktoś z Państwa... No,
proszę pytać, jakby pan potem na Facebooku się musiał pytać.
Ja takie pytanie, bo nie ma planowanej sesji październikowej, jakaś nieplanowana w październiku jeszcze przed tak zwanym 1 listopada?
Jedyny powód był tej sesji, która miała być, to kolejna uchwała o wejście do metropolii. Przysłano do nas pismo, bo jak Państwo wiedzą, że jest nowa ustawa, nowe zasady. I na bazie tej ustawy musimy przyjąć nową uchwałę o woli wstąpienia do metropolii, ale ponieważ wypracowana przez tą 14 zasadniczą uchwała, uchwała łącznie ze statutem została zakwestionowana wstępnie gdzieś tam przez nadzór wojewody i jest ciągle dyskutowana. Proszono nam, żeby nie robić jeszcze tej sesji, jeszcze się wstrzymać, więc jeżeli nie będzie nas gonił jakoś nadzwyczajny czas, no to będzie w planowanym terminie w listopadzie, ale gdyby nagła potrzeba jakaś była, że jednak trzeba tą uchwałę szybciej przyjąć, to wtedy byśmy musieli ją zrobić, ale tylko z takiego powodu, wewnętrznych powodów, żadnych nie ma do tego, żeby ta sesja musiała się odbyć. Co prawda tam kilka drobnych spraw przymierzaliśmy również, ale generalnie rzecz biorąc nie są to tego typu sprawy, że wymuszałyby na nas. Także raczej w planowanym terminie, ale nie na 100%.
Pan prezes jeszcze, tak? Chciał
tak, ja jedno zdanie w sprawach bieżących. Taką mam uwagę do państwa radnych w związku z tym, że rośnie nam stawka benzynowa płacy minimalnej do przyszłego roku. Mamy już sygnały od wykonawców i obawy, jak nam mocno wzrosną ceny różnych prac. I wydaje nam się, że takie właśnie podstawowe prace, jak koszenie trawy, jak proste prace budowlane, które są też przy okazji dużych robót, takich jak na przykład te modernizacje, które u nas są liczne, dość mocno wzrosną ceny na rynku. I to jest taka sugestia, bo wszyscy mnie o to atakują. I tak samo w Sosnowcu takie same sygnały do mnie samorządy docierają. Obawiamy się tego wzrostu cen i proszę się nie dziwić po prostu, że te słuszne kierunek społeczny wzrostu tych płac no, wywoła to, że niestety będziemy mogli w przyszłym roku po prostu mniej robić, albo robić po prostu drożej. No bo jak najprostszy robotnik będzie chciał zarabiać więcej, to ten majster z automatu też będzie musiał dostać podwyżkę. I jeśli teraz to ten najprostszy robotnik zacznie zarabiać tyle, jak w tej chwili zarabia majster, bo to tak właśnie wygląda, no to pociągnie za sobą takie przykre konsekwencje finansowe. A na szybko policzyłem panu radnemu Borową.
Jaką szerokość pan przyjął?
Przyjąłem 400, przyjąłem po szerokości, nie znam ulicy Borowej, jak ulicy, ale jeśli zakładam, że to jest w miarę szeroka jezdnia.
Mam szeroko, więcej niż 12 metrów.
Więcej niż 12 metrów szerokości.
Tak. Dobra, to przyjmijmy.
No to w każdym razie przy moich założeniach, ja założyłem 8 metrów szerokości, no to przy moich założeniach samo frezowanie z nakładką asfaltu betonową, czyli bez żadnych prac kanalizacyjnych i bez ani deszówki, ani
kanalizacji.
No to mi wyszło mi 1 000 000 złotych.
Za kilometr?
Wyszło mi 1 000 000 złotych za kilometr.
Jak to tylko?
Kurczę, to robimy, no.
No to tylko frezowanie.
Ja policzyłem samo frezowanie z nakładką asfaltu betonową. Ja nie wiem, co tam trzeba zrobić. Policzyłem najprostsze rozwiązanie.
Tylko nie wiadomo, czy tam nie ma konieczności wymiany, bo jak robimy drogę, to przeważnie już robimy
sanitarkę, deszczówkę, samo zerwanie, więc tak jak mówię, to jest, do tego trzeba będzie jeszcze doliczyć kupę inwestycji, tak? Bo ja nie znam, że tak powiem, warunków technicznych ulicy.
No wiecie, przepraszam, jeszcze słowo na ten temat, panie burmistrzu, to jest być może niewyrodnia dzisiejszych dni. I szanowni państwo radni, gospodarze miasta Czelaś, my wszyscy jesteśmy gospodarzami. To co powiedziałem, ludzi z zewnątrz, ani mieszkańców nie interesuje podział na pierdół, powiaty, administrację, województwa, marszałków. To są wszystkie wymysły naszego wspaniałego rządu i naszego wspaniałego Sejmu Ogóry. Nas interesuje to, żeby były dobre drogi i czasami prawdopodobnie trzeba będzie dla kogoś, tak jak odwalamy robotę teraz za Nowopogońskiej, być może w przyszłości trzeba być, bo ja mówię z kwitami myślowymi, ale chodzi o to, że perspektywy finansowe powiatu prawdopodobnie nie ulegną poważniejszej zmianie przez najbliższe lata.
Panie radny, będziemy przyjmowali budżet. Będziemy mieli na przykład milion złotych będziemy mieli na dwie nasze. Ale to już wiadomo, do czego pan zmierza. Będziemy mieli nasze inwestycje miejskie i złoży pan wniosek, żeby je zlikwidować, a wprowadzić na to miejsce drogę powiatową. Jeżeli radni na to się zgodzą, no to oczywiście będziemy za powiat robić, a powiat będzie dumny, że coś tam robi w naszym mieście, bo jego drogi są Wydaje mi się, że niestety droga musi być taka, że najpierw poróbmy wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne, a za kilka lat, jeżeli rzeczywiście poremontujemy te wszystkie zaszłości, to wtedy ewentualnie możemy co roku jakąś jedną drogę zrobić. Ale na razie mam jeszcze tak ogromną ilość potrzeb, że nie ma. Albo jest jeszcze inna droga, panie radny, którą pan totalnie też krytykuje, wziąć więcej obligacji i porobić te drogi wszystkie.
Nie, no to jasne. No.
No nie, ja wiem, że pan mówi nie sprzedawać, nie brać obligacji, a robić. No to tak, cudów nie ma.
Oszczędzać pieniędzy. Cudów, oszczędzać, nie szastać pieniędzmi, nie wydawać ich na byle co niepotrzebnie. Nie robić jakichś dziwnych imprez typu urodziny piasków i tak dalej.
Nie, nie, będziemy żyć na kamiennej pustyni z innymi drogami.
Z drugiej strony, no, podsumujemy.
Pani przewodnicząca,
prośba jest taka też jeszcze, żeby ja z czystej ciekawości prywatnej się chciałbym, w jaki sposób zrobiono tę izolację poziomu? Dlatego mam spore doświadczenie ze starymi budynkami i wiem, że to jest potworny problem. Ja
nie wiem, jestem cieszy. To jest tak proste jak drugi. Odkopali te fundamenty, przyłożyli właściwy materiał, położyli na to taką siatkę, bo to oglądałem to
tak. Panie burmistrzu, pan mówi o izolacji pionowej, ja mówię o izolacji poziomej. Izolacja pozioma polega na tym, że woda kapilarnie wchodzi w mury od dołu, nie bokiem, od dołu i wchodzi na 3 metry. I robi się to metodą tak zwanej iniekcji kapilarnej. Szanowni Państwo, to jest potężny problem. Wiele budynków
wyremontowanych
nie kopie się, robi się albo metodą przecinki, albo metodą
przepraszam, to nie.
Jeżeli to nie zostało zrobione w trafiku, jeżeli to nie zostało uwzględnione i zrobione, to będzie duży problem.
Ale czy tam był taki problem?
Wilgoć w tak starym budynku?
Nie było wilgoci.
No ale tam 3 metry woda nie podchodziła.
Panie radnie, jeśli można.
Jeżeli tam nie było tego problemu, to w takim
nie, razie... Nie, wilgoci tam kompletnie nie było.
Ja myślę, że tutaj pan prezes może coś więcej na ten temat.
Ale tu akurat
pan, to się
jeśli można,
pan prezes ma doświadczenie...
Przemarzania w naszym województwie wynoszą 70 centymetrów.
Tam nie ma górzawki, żadnej.
Jeśli zrobi się... Wejdzie się z ociepleniem w grunt do 70 cm. Nie ma szans, żeby cokolwiek się przedostało, jakakolwiek...
Jeżeli tam nie było problemu wilgoci, to by...
Ale w tej chwili też pan przerywa. Panie radny, bardzo.
My robimy tak, skoro wiemy, że jest 70 cm przyjęte dla województwa śląskiego współczynnik, to wchodzimy w mecz, żeby mieć te 30 cm rezerwy, nadwyżkę nad to, jaki współczynnik podają nadzorzy.
Ale to uspokaja pan radnego, pan radny stworzył sam problem, nad którym teraz wywołał dyskusję. Tam nie było wilgoci, bo ja po tych piwnicach wchodziłem.
Wystarczą do metra i wtedy mamy gwarancję, że wszystko będzie dobrze.
Czy to wszystko?
Mogę jeszcze, proszę bardzo. Proszę Państwa, bo dzisiaj to taką, można powiedzieć, nieoficjalną jeszcze informację na swoim Facebooku przekażę. Przekażę dlatego, że już się dowiedziały inne czynniki, że tak powiem, facebookowe, natomiast oficjalnie na stronie ona będzie za kilkanaście dni, ale warto, żeby ta komisja branżowa o tym wiedziała. Że co prawda nie Chińczycy, ale zupełnie inna firma polska, MLP, spółka z o.o., największa polska firma zajmująca się budową logistycznych hal, kupiła od nas teren, od nas i od prywatnego właściciela i na 16 hektarach powstanie potężny park MLP, Park Czelarz, tak się będzie nazywał, potężne centrum logistyczne, powstanie 5 hal wielkości w sumie ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych, w których to halach będą oczywiście powierzchnie magazynowe i także dopuszczalny jest produkcja, lekka produkcja, także tu niekoniecznie to muszą być tylko hale magazynowe, ale również może być tam produkcja. No i ta inwestycja oczywiście da nam duży przypływ gotówki ze sprzedaży gruntów, z tym, że jeszcze mówię oficjalnie nie, dlatego że nie podpisaliśmy jeszcze umowy notarialnej. No i oczywiście zwiększy nam dochody miasta rocznie około 1,5 miliona złotych z tytułu podatku od nieruchomości, plus oczywiście sporo dodatkowych środków z CIT-u, z PIT-u. także na te wszystkie nasze zobowiązania, które my w tej kadencji robimy, już zarobiliśmy tą jedną inwestycją, bo o tyle około 2 miliony rocznie będzie wyższy budżet. No i oczywiście jest szansa na zatrudnienie między, z informacji, które im podali, między 500 a 1000 osób zatrudnionych tam będzie, w zależności od tego, jaka to będzie produkcja. Na Będzińskiej powstanie duże skrzyżowanie, najprawdopodobniej będzie to rondo. Powstaną dwie drogi, jedna w lewo, patrząc do Będzina, w lewo, która będzie prowadziła do centrum, druga w prawo, która połączy ulicę Będzińską z ulicą Gdańską i jak gdyby te tereny nam tam jeszcze lepiej skomunikuje i wszystko na to wskazuje. Jesteśmy tutaj w fazie negocjacji, że te drogi zostaną zbudowane na koszt inwestora. No, wydaje mi się, że to będzie ogromny sukces naszego miasta.
Proszę? Kwota z przetargu.
4,5 miliona złotych. Tyle przetarg.
Ile hektarów?
6 hektarów.
16.
Proszę?
6 czy 16?
6 hektarów nasze, a 10 hektarów nie nasze. Także to jest łączone.
My sprzedajemy 6,
tak? Proszę?
My sprzedajemy 6, tak? 6. A czy ten inwestor dostanie jakieś zwolnienie podatkowe na początku?
Nie, żadnego.
Kupuje i natychmiast płaci.
Słuchajcie, bo to też tak jest często nieporozumienie, mówiąc o wschodniej strefie ekonomicznej, nigdy na naszej strefie nie było jakichkolwiek zwolnień. To nie jest, to ta nazwa ma być taką przyciągającą, ale to nie jest strefa taka, jak są strefy, ta strefa Katowicka, gdzie tam są zwolnienia na kilka lat. U nas nigdy tych zwolnień nie było, także plotki, że M1, że jakieś inne, nigdy nie było żadnych zwolnień i oczywiście na tych naszych terenach też nie. Cenne jest to, że na terenach tych po prawej stronie włożyliśmy ogromne miliony złotych, żeby uzbroić te tereny i sprzedawaliśmy je po 80, 90, maksymalnie 100 zł. Tutaj sprzedaliśmy po około 70 zł, ale do tych terenów nie włożyliśmy ani jednej złotówki, bo tam nie robiliśmy żadnego uzbrojenia, żadnych dodatkowych wydatków na tą drugą stronę nie mieliśmy. Do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze wartość tych dróg, które powstaną po obu stronach, także uważam, że to bardzo dobry biznes zrobiliśmy i no i przede wszystkim miasto się będzie znowu rozwijać, będą nowe miejsca pracy, także bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że cała komisja też.
Oczywiście. I czy mają Państwo, a z centrum zamykam posiedzenie komisji i serdecznie.
Także nie tylko się bawimy, Panie Radny, ale